Na zegarze 8 minut po 9:00. Zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. W studiu są ze mną już nasi komentatorzy. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Jan Chlebowicz, publicysta i historyk. Witam Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zapraszam również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi komentarzami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06. Dziś ostatni dzień nauki, drodzy Państwo, w szkołach. Dzieci wybiegną za chwileczkę ze świadectwami, radosne, bo pewnie już myślą o wakacjach i to nieco przedłużonych ze względu na jutrzejsze uroczystości Bożego Ciała. Czy wakacje według Państwa to czas, w którym właśnie na dzieci i młodzież trzeba zwrócić szczególną uwagę i czyhają na nich różne zagrożenia?
Na pewno. Jest to czas, kiedy no może zwłaszcza pracujący rodzice muszą coś zorganizować dla swoich dzieci.
Pracujący albo zapracowani.
I zapracowani, i pracujący, czyli od godzin do godziny. Nie mamy urlopu tyle, ile dzieci mają wakacje i w tym momencie musimy się zastanowić, komu je powierzamy. A niestety dzisiaj jest no sporo środowisk czy ludzi, którzy by chcieli no po prostu ukraść nam nasze dzieci, wpłynąć na ich świadomość, coś pozmieniać. To są bardzo niebezpieczne zjawiska, które w tej chwili obserwujemy. No i w czasie wakacji też nasza uwaga powinna być zwiększona.
Zaraz do tych zjawisk pewnie wrócimy. Jan Chlebowicz.
Niewątpliwie tych zagrożeń jest sporo, ale ja jakoś wierzę w mądrość młodych ludzi. Mamy okazję codziennie współpracować z młodymi ludźmi. Widzimy, jak bardzo często są dobrze przygotowani do dyskusji, jak poważnie podchodzą do wielu tematów. Także ja jestem dobrej myśli.
Dobrze przygotowani, ale mam przed oczami ranking. Tylko jedno liceum z Trójmiasta i Pomorza znalazło się w najlepszej 15 szkół średnich w rankingu Perspektywy 2019. Klasyfikacje zdominowały szkoły ze stolicy. Jedyną szkołą średnią z Trójmiasta i Pomorza, która zakwalifikowała się do najlepszej 15, jest Trójka Gdyńska. Niestety w rankingu nie ma Trójki Gdańskiej. A pan kończył Trójkę Gdańską.
No tak,
zaskoczenie?
Jako absolwent Topolówki oczywiście jestem przykro, że w tym akurat rankingu Trójki nie ma. Natomiast musimy oczywiście też brać pod uwagę kryteria, które w danym plebiscycie były brane pod uwagę.
Ale te kryteria są jednakowe dla wszystkich szkół.
Znaczy w tym danym oczywiście, prawda, zestawieniu są jedne. No i tutaj gratulacje dla Gdyńskiej Trójki, która no, bardzo często w różnych rankingach wysokie miejsce zajmuje. Natomiast czemu nie ma innych gdańskich bardzo dobrych liceów? No nie wiem. Myślę, że obserwuję od wielu lat różne rankingi. Zazwyczaj podobne licea trafiają na stosunkowo wysokie miejsca. Tym razem wielu tych szkół zabrakło. Nie wiem, jakie były kryteria brane pod uwagę. Jeśli na przykład tylko olimpijczycy, być może to jest powód. Być może były jakieś inne. Nie, musiałbym zapoznać się z, że tak powiem, metodologią danego badania.
Tak czy inaczej, apel do włodarzy, żeby zajęli się porządnie szkołą, żeby w tych rankingach również Gdańsk wypadał lepiej, bo na razie nie jest najlepiej. A skoro o szkole, no to w szkole poruszamy się słowem. To słowo jest tą najistotniejszą, największą wartością. Tego uczą przecież w szkole nauczyciele. I jeśli o słowie mówimy, to nawiążę do słowa prezydent Gdańska, które wczoraj wypowiedziała w Sejmie 1 stycznia 50 roku, kiedy szalały ciemne czasy stalinizmu, o których chyba mało kto chce pamiętać, to wtedy zostały znacjonalizowane zbiory muzealne, publiczne i wszelkie inne, prywatne. Czy dzisiaj chcecie doprowadzić do tego samego? Czy naprawdę te czasy stalinowskie są wzorem dla kilku posłów? Mówiła wczoraj w Sejmie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Wzięła ona udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, gdzie odbyło się pierwsze czytanie projektu specustawy, która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Prezydent Gdańska, przypomnę, sprzeciwia się temu proponowanym przepisom. Czy to jest język szacunku, dyplomacji, a może takiej prowokacji?
Czy jako historyk muszę powiedzieć, że chyba tylko jedno określenie tutaj jest prawidłowe, czyli no niestety takie słowa, jakie paralele do historii są no, stosowane przez panią Aleksandrę Dulkiewicz, są po prostu skandaliczne. Porównywanie dzisiejszych czasów do czasów stalinizmu, kiedy mordowano ludzi, kiedy aresztowano ludzi, kiedy nie było wszelkich wolności, kiedy szerzyło się masowe donosicielstwo. Porównanie dzisiejszych czasów czy pewnych decyzji politycznych do tych wydawanych przez decydentów w czasie grudnia 70, którzy kazali strzelać do robotników właśnie funkcjonariuszom MO czy Ludowego Wojska Polskiego, no to są po prostu porównania, które nie powinny mieć miejsca. Ja się zastanawiam, dlaczego tutaj ta historia w taki bardzo uproszczony sposób, właśnie bez tego namysłu nad tym, czym były te ponure czasy stalinizmu, czy te ponure czasy okresu grudnia 70, dlaczego takie porównania są używane. Zupełnie nie wiem. Być może chodzi o to, żeby po prostu wywołać kontrowersję, burzę medialną, by te słowa były cytowane, ale na pewno to nie służy debacie publicznej, na pewno to nie służy w ogóle podejściu temu namysłowi nad historią, no bo proszę Państwa, jednak każdy, kto chociaż powierzchownie zapoznał się z czasem stalinizmu, wie, że takie porównania są po prostu nie na miejscu.
Ewa Kowalska?
Ja po prostu się wstydzę. Wstydzę się całej tej batalii o Westerplatte i myślę, że pani prezydent Gdańska nie pamięta tamtych czasów, a się do nich odwołuje. Ja pamiętam jeszcze, jak jeździliśmy z wycieczką szkolną na Westerplatte.
Ale Jan Klebowicz też nie pamięta tamtych czasów.
Ale był historykiem, powiedzmy. Jest historykiem. Natomiast ja pamiętam, kiedy myśmy jeździli na Westerplatte, był jakiś grób, którym nie wiadomo było tak naprawdę, kto do końca, kto tam leży. Nie było pomnika, nie było niczego. I to były właśnie czasy, tamte ciężkie czasy, początek lat 60., kiedy ja chodziłam do podstawówki. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, do mnie przyjeżdża dużo gości zagranicznych i wtedy jeździmy, pokazujemy Gdańsk, jesteśmy dumni z naszego miasta, jest piękne, ale też pokazujemy jego historię, jedziemy na Westerplatte. I muszę powiedzieć, że znowu jest mi wstyd, bo to, co tam się dzieje i ten po prostu zaniedbanie tego wszystkiego, no jest po prostu smutne, ale to chyba coś więcej niż smutne. Naprawdę wstyd. I poza tym, jeżeli mamy Muzeum II Wojny Światowej, a tutaj jest początek II Wojny Światowej, powinniśmy to umieć pokazać całemu światu i to jest rzeczą oczywistą, że jedno z drugim się łączy. Taka dzika walka na zasadzie moje, twoje jest po prostu bez sensu. Powinniśmy wszyscy popierać to, żeby powstało muzeum i mądrze zrobione na Westerplatte.
Miejmy nadzieję, że do tego tematu na pewno będziemy wracać i będziemy to śledzić, ale teraz chciałbym przejść do projektu uchwały, który w sprawie potępienia nienawiści i pogardy antykatolickiej, który wpłynął wczoraj do Sejmu. Jej autorem jest zbliżony do ugrupowania Prawica RP niezależny poseł Jan Klawiter i na tekst projektu składa się w zasadzie jedno zdanie. Sejm Rzeczpospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego, państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej. Co Państwo myślicie o takim projekcie?
Pomysł jest dobry, dlatego że narastają w tej chwili takie bardzo nieprzyjemne ataki na właściwie większość społeczeństwa, czyli jakaś mniejszość bez przerwy atakuje. I odczuwamy to po prostu jako pewne zagrożenie. Poza tym mówi się o mowie nienawiści, mówmy o mowie miłości, mówmy właściwie, tutaj jest to dobrze sformułowane. Chodzi o to, żebyśmy zachowali pewną równowagę. No, jak tak może być, żeby pewne osoby po prostu pozwalały sobie, naruszają w ten sposób prawo i to, co jest dla katolików ważne. No, dla mnie to jest ważne i po prostu boli mnie w momencie, kiedy celowy sposób, na przykład symbole nasze, katolickie są no po prostu wyśmiewane, bluźnierczo pokazywane.
W uzasadnieniu
naprawdę,
tego projektu...
Tego w Polsce dotychczas nie było.
No właśnie, przypomina się, że katolicyzm i katolicy są ofiarami notorycznych prześladowań i wrogości w wielu miejscach świata. Mimo to nienawiść antykatolicka nie została do tej pory wprost potępiona. Czy chodzi o tą nienawiść antykatolicką na całym świecie, czy chodzi o to, co się dzieje w Polsce, czy może również w Gdańsku, w Warszawie, w innych miastach?
Nie jesteśmy samotną wyspą. tkwimy w tej rzeczywistości i w tym czasie. W związku z czym, jeżeli około 60 tysięcy katolików jest zabijanych co roku na skutek prześladowań, no to jest to jakiś trend dzisiejszego czasu, który jest niesłychanie niepokojący. Wydaje nam się, że nie żyjemy prawda, w Kenii, czy gdzieś tam w Afryce, czy w Azji i że u nas w Polsce jest pewna równowaga. Kraj ma większość katolików, no więc powinno być spokojnie. Tymczasem okazuje się, że są osoby, którym zależy na tym, żeby no, po prostu nam dokuczyć.
A komu najbardziej zależy na tym, żeby dokuczyć katolikom?
Cóż, przede wszystkim odpowiadając na pytanie, myślę, że dobrze, że poseł zwrócił uwagę na ten problem. Oplucie kleryków w Krakowie, atak nożownika we Wrocławiu, organizowanie Parady Równości tuż pod Jasną Górę, profanacja mszy świętej, profanacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Trochę tych wydarzeń w ostatnim czasie
wymieniam je po to, żeby pokazać niszczenie pomników świętego Jana Pawła II, które co najmniej kilka było w ostatnim czasie. To jest wszystko tylko z ostatniego okresu. Natomiast oczywiście takich aktów było znacznie więcej, dlatego dobrze, że została zwrócona uwaga na ten problem, bo trzeba nazywać po prostu rzeczy po imieniu. Tego naprawdę zrobiło się bardzo dużo. Pytałeś, komu zależy na to, żeby nie wiem, prześmiewać pewne wartości ważne dla katolików czy chrześcijan. No, w ostatnim czasie szczególnie było to widać właśnie podczas tych marszów czy parad środowisk LGBT, na których właśnie takie incydenty miały miejsce. Więc być może to jest jedno z tych środowisk. No, trudno nie widzieć tej koincydencji czasowej, kiedy podczas trzech takich właśnie marszów dochodzi do pewnych bluźnierczych wobec katolików zachowań.
Ja przypomnę fragmencik listu, który przekazał arcybiskup Sławoj Laszej-Głódź, metropolita gdański, pani prezydent Dulkiewicz po gdańskim Marszu Równości i wezwał w tym liście do budowy społeczeństwa wzajemnego szacunku i bardzo mocno podkreślił, że naruszona została harmonia życia społecznego i rażąco pogwałcono prawa i godność ludzi wierzących. Czy to jest niebezpieczne? Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski, powiedział i mówi o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła tak nierozerwalnie związanego z Polską i polskością. I to zohydzenie ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. Mocne słowa.
I bardzo celne. I bardzo jesteśmy wdzięczni księdzu arcybiskupowi Gądeckiemu za to, że ten list przedstawił, napisał i pokazał, na czym polega problem. Problem jest bardzo poważny. Myślę, że są środowiska nie tylko w Polsce, ale również w wymiarze międzynarodowym, którym katolicka Polska po prostu stoi na drodze. I dzieje się u nas coś podobnego, co próbowano i zrobiono w Irlandii. Czyli krótko mówiąc, 20 lat temu kościoły były pełne, dzisiaj są puste. 20 lat temu mieli ustawową, konstytucyjną ochronę życia, dzisiaj nie mają praktycznie żadnej. No, to są pewne zmiany, które można wprowadzać pokoleniowo, ale jak wiadomo, no to przede wszystkim idzie ten atak na nasze dzieci. I tutaj widzimy wyraźnie, że są próby wejścia w szkołę, jak również właśnie takie akty, które są po prostu niesmaczne. Jutro mamy Boże Ciało i mamy nadzieję, że zostanie uszanowane nasze święto, kiedy zapraszamy Chrystusa Eucharystycznego na nasze ulice i że żadnych takich sytuacji nie będzie, ale no, musimy być uważni, ponieważ w momencie, kiedy ktoś siekierą wali w ołtarz albo nożem w księdza, który idzie odprawiać mszę świętą, no to zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem nie zaczynamy przekraczać pewnej granicy, w której możemy czuć się bezpieczni.
My mówimy tutaj o kilku sytuacjach w Polsce. Podano informację, że w ubiegłym roku w samej Francji doszło do prawie 1000 takich aktów różnego typu wandalizmu skierowanych na Kościół katolicki. To już nie jest żart. To są bardzo konkretne fakty i wygląda to dramatycznie.
Oczywiście, to nie jest żart i jeszcze nawiązując do tego, co moja przedmówczyni mówiła, mi zabrakło szczególnie w tym dyskursie publicznym takiego otwartego, publicznego potępienia chociażby na wobec tych aktów agresji, chociażby takie jak ten atak nożownika na księdza we Wrocławiu, czy oplucie kleryków, czy niszczenie pomników świętego Jana Pawła II, osób publicznych. Znaczy, dlaczego na przykład, kiedy mówi się o walce z mową nienawiści, w tym momencie, kiedy ona rzeczywiście bardzo mocno się uwidoczniła, nie było takich publicznych deklaracji ze strony, nie wiem, części samorządowców, czy polityków, którzy właśnie o tej mowie nienawiści tak dużo mówią.
No bo może, momencie, naraziliby się pewnym środowiskom, którym zależy właśnie na takim podejściu.
Być może, ale właśnie ten moment, kiedy takie rzeczy się dzieją, jest bardzo, bardzo ważny, żeby reagować, bo być może, jeśli nie będzie tej reakcji, sytuacja będzie się radykalizowała i tych ataków będzie coraz więcej. No, do Francji nam pewnie jeszcze, na szczęście, daleko i ta skala no jednak jest na szczęście jeszcze nieporównywalna, no ale kolejne kroki mogą się pojawić, skoro już dzisiaj widzimy, jak bardzo zwiększyła się właśnie ta liczba tych ataków, czy dewastacji, czy profanacji.
Ja myślę, że Polska w tej chwili w otoczeniu europejskim stała się taką wyspą katolicką i to wielu osobom przeszkadza. Widać, że pewne ataki są dobrze dofinansowane. Wiemy, jak to było w Irlandii. Tam naprawdę duże pieniądze szły. W tej chwili te pieniądze idą przeciwko nam.
I wystarczyło kilka lat, żeby Francja z katolickiej stała się...
Irlandia. Bo Francja to zupełnie inny temat. Tam są tradycje rewolucji francuskiej, które no właśnie takie liberalne podchodzenie do wielu rzeczy jest bardziej naturalne dla społeczeństwa. Natomiast my musimy bronić naszych wartości i musimy bronić naszych dzieci i wiary naszych dzieci, naszej tradycji. Mamy do tego pełne prawo i niezależnie od tego, jakie będą ataki, powinniśmy zdecydowanie zwracać uwagę na to, kto próbuje zmienić następne pokolenie, bo nas starych to już się nie zmieni. Natomiast właściwie jak się wchodzi w szkoły, no, cała batalia o szkoły, prawda? Ona przez lato będzie może trochę przyciszona, ale na jesieni ruszy, jestem przekonana, że ruszy z pełną parą i będziemy mieli problemy, w jaki sposób nie wpuścić do szkół ideologów po prostu, którzy będą chcieli genderowe pomysły realizować bez pytania się rodziców o zdanie.
Pani Asia napisała: uczmy nasze dzieci samodzielności i odpowiedzialności. Jestem z czasów, kiedy nosiło się klucz na szyi. Opiekowałem się 4 lata młodszą siostrą, ale oczy mieliśmy wszędzie. Teraz uważam, że robimy z dzieci ciepłe kluchy. Zawozimy, przywozimy, podtykamy pod nos. Czego chcą, to im dajemy, płacimy za oceny. Jak państwo myślicie, jakie będą dzieci, które za kilkanaście lat będą tworzyły tą Polskę?
To zależy od rodzin. Przede wszystkim od rodzin, bo rodzina przekazuje ten kręgosłup. Jeżeli rodziny będą rozumiały, a dzisiaj już rozumieją, bo właśnie chronią swoje dzieci, zawożą, przywożą, to nie jest tylko kwestia wygody, to jest kwestia bezpieczeństwa, bo boimy się, czy jeżeli dziecko ma pół kilometra do szkoły, czy przypadkiem na trasie, coś bardzo złego go nie spotka. I kiedyś, kiedy to była mała miejscowość czy wioska, to w ogóle problemu nie było. Dziecko czuło się bezpieczne i rodzina czuła się bezpieczna, a dziś?
Nie, ja, że tak powiem, jestem dobrej myśli. Pracowałem w gimnazjum, pracowałem w liceum. Codziennie z racji obowiązków zawodowych współpracuję z młodymi ludźmi. Jestem dobrej myśli, uważam, że to są... To widzę, że tak powiem, wielką nadzieję w młodym pokoleniu i na pewno nie jestem z tych, którzy mówią za moich czasów, czy tam za naszych czasów było lepiej. Dzisiaj jest trudniej, dzisiaj jest gorzej, dzisiaj młodzież do wielu rzeczy się nie nadaje, do wielu rzeczy po prostu nie dorosła i tak dalej.
Wszystkim dzieciom i młodzieży, i za chwilę też studentom życzymy dobrych wakacji. Dziękuję bardzo. Komentowali ze mną Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, i Jan Chlebowicz, publicysta i historyk.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Andrzej Urbański.